zasada, jaką się kieruję w tych swoich rozmowach, sprawia, że bardzo jestem wyczulony na wszelkie twoje wypowiedzi typu naj. Co w twoim życiu bywało naj? Niewiele takich wypowiedzi wygłosiłeś, ale takie dwie wyłapałem i obie mnie bardzo zaskoczyły, że jednym z najważniejszych dla siebie poetów był Stanisław Jerzy Lec, a jednym z najważniejszych wydarzeń przemówienie Chruszczowa o sztuce w 1962 roku.
Gdybym w ogóle przygotowywał się do tej rozmowy i jeszcze przyszłoby mi do głowy, że takie pytanie padnie, to pewnie bym odszukał gdzieś wśród książek niewielki tomik Leca. Te lata, o których mówię, to jest pewnie końcówka lat 50., gdzieś tak 58., początek 60., 62. Wtedy już jeszcze kupowałem właściwie całą prasę literacką, jaka wychodziła w Polsce. I między innymi kupowałem Dialog. A Dialog na niektórych stronach, gdzie dół strony był pusty, drukował aforyzmy Lec. Nie trzeba było mieć szczególnej wrażliwości, żeby się tymi aforyzmami zachwycić. Niektóre mi się tak bardzo aktualizowały, jeśli chodzi o sytuację w Polsce i odniesienia na przykład do 56 roku. Taka myśl, która gdzieś tam w mojej pamięci sobie siedzi do dzisiaj, to czasem chorążywieje w inną stronę niż Sztandar. Ten aforyzm o tym, że będąc na samym dnie usłyszałem pukanie od spodu. Więc jak w księgarni zobaczyłem tomik Leca, to znając autora, oczywiście ten tomik kupiłem. Zresztą gdybym autora nie znał, to pewnie też bym kupił, bo to były takie wspaniałe czasy, kiedy w księgarni małego miasteczka, jakim wówczas były Puławy, można było właściwie znaleźć całą produkcję poetycką. To po pierwsze. Po drugie, tych książek w ciągu roku nie wychodziło tak straszliwie dużo jak teraz, więc można to było pomieścić w domu. No i jeszcze te książki były tanie, bo tomiki poetyckie były po 5 zł. No i były to takie wiersze polskie średniej długości, żeby Darka Foxa strawestować. Niedługie, nierymowane. No powiedziałbym, że proste i na tym między innymi polegała dla mnie ich uroda. No był taki mało spektakularny w tym sensie, że jeżeli mówiłem, że podrabiałem Białoszewskiego z jednej strony, a z drugiej strony Harasymowicza, to wiadomo, że są to poeci z absolutnie różnych parafii. Ale jeśli chodzi o jakieś ekstrawagancje jego poetyki, właściwie nie był w żadną stronę ekstrawagancki. To było takie bardzo proste pisanie. W tych wierszach właściwie aforyzmów nie było, chociaż no pewnie można by było tę poezję nazwać filozoficzną, ale właśnie nie aforystyczną. To był Lec, natomiast jeśli chodzi o Chruszczowa, to trzeba troszeczkę szerszy kontekst wprowadzić, dlaczego przemówienie pierwszego sekretarza jakiejś komunistycznej partii, niechby ona była nawet i największa na świecie, robi wrażenie na człowieku, który ma tam ile tych lat?
17?
No, w każdym razie jeszcze 20 nie przekroczył, nie? To było takie przemówienie, w którym towarzysz Nikita krytykował zgniłą sztukę burżuazyjną, formalizm, takie różne rzeczy. Argumentacja też była szalenie interesująca, bo powoływał się na jakiegoś modernistycznego, nowoczesnego rzeźbiarza, który właśnie taką formalistyczną rzeźbę, niefiguratywną rzeźbę uprawiał. Jak wybuchła wojna i wkroczyli Niemcy, to się okazało, że przeszedł na stronę Niemców i że zdradził. A to był taki okres, kiedy ja szukałem jakiejś recepty, nawet nie na poezję, czy nie na literaturę, ale tak po prostu na życie. I się zastanawiałem, czy to życie w takim ustroju, w którym przez przypadek człowiek wylądował na tej planecie, ma jakiekolwiek perspektywy i czy można być w kraju demokracji ludowej człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. I tak do któregoś momentu mi się wydawało, że nie bardzo. Natomiast w tych okolicach właśnie zacząłem czytać młodą literaturę radziecką, tak się wtedy mówiło, ale to głównie byli młodzi Rosjanie. Tak jak w księgarni były wszystkie książki poetyckie, które w kraju się ukazywały, to tak w kiosku Ruchu po drodze były czasopisma, wspomniany już Dialog i Twórczość i Odra i między innymi taki miesięcznik, który nazywał się Juność, nie mówiąc już o inostronnej literaturze, ale kupowałem Juność. No i tam można było przeczytać wiersze Jewtuszenki, Wozniesieńskiego, którzy zresztą też byli tłumaczeni na polski, jeszcze w takim tygodniku, który się nazywał Nowa Kultura, który został zlikwidowany. No więc tam można było wiersze tych młodych Rosjan, jeszcze Belle Ahmadulina mógł dorzucić do tego towarzystwa. Była ta Okudżawę i wydawało mi się wtedy, że jest jakaś szansa przed tym ustrojem socjalistycznym, skoro takie fajne rzeczy piszą ci młodzi Rosjanie. No i jak powstaje taka mówiąca ludzkim głosem literatura w stolicy imperium, no to właściwie stwarza perspektywy jakieś takie, że można się z tym światem może jakoś dogadać i w nim funkcjonować bez specjalnego obrzydzenia, nie? No ale jak radziecki przywódca powiedział to, co powiedział, to właściwie się okazywało, że to, co sobie zaczynałem myśleć i budować ten świat socjalizmu z ludzką twarzą, że to wszystko runęło w gruzy. I jeszcze, żeby było śmieszniej, to tak sobie myślałem, że jeśli chodzi o odczucia estetyczne, to właściwie ten komunistyczny przywódca by się świetnie dogadywał z niektórymi moimi wujkami czy ciotkami, żeby pamięci ojca nie obciążać, co do gustów artystycznych i poglądów na współczesną, nowoczesną sztukę i właściwie to... No ale myślę, że to był taki jeden z sygnałów w ogóle, że artyści tak za łatwo w tym obozie nie mają i mieć nie będą. Kwestia tego naj, którą poruszyłeś na samym początku, to wydarzenie historyczne, które najmocniej przeżyłem. Też mnie samego to trochę dziwi, bo to było powstanie węgierskie 56 roku.
To ja wtedy byłeś dzieckiem.
No więc właśnie dlatego to mnie tak dziwi, bo no ile wtedy miałem lat? 11. I akurat Węgry, to uczestnictwo w wypadkach w Budapeszcie to było takie niemal codzienne poprzez radio, którego ojciec słuchał. Mieszkaliśmy w osadzie pałacowej, w takim parterowym budyneczku, w którym kiedyś się podobno mieściły stajnie książąt Czartoryskich. Potem pracownie naukowe Instytutu Weterynarii, a kiedy pobudowana została nowa siedziba tego instytutu, to te pracownie zamieniono na mieszkania. Ojciec w tym instytucie pracował i tamśmy się przeprowadzili od dziadków. No i to był duży pokój i kuchnia właściwie. No iśmy w tym pokoju wszyscy spali. No ja się kładłem spać niby o tej, no jak to dziecko o 9, w pół do 10. No ojciec nastawiał wolną Europę i właściwie były to takie prawie że na żywo reportaże z tego Budapesztu. No i chyba był to ostatni moment, kiedy tak to sobie nazywam, myślałem wielkimi literami. Znaczy wolność, równość, braterstwo, żadnego właściwie cienia wątpliwości. no takie ogromne pragnienie, żeby tym Węgrom się udało i ogromne poczucie niesprawiedliwości, bezsilności, jak im się nie udało. Taką historię zapamiętałem. Był taki Peter Mansfeld, którego w czasie tego powstania aresztowano. On wtedy był niepełnoletni. Skazano go na karę śmierci. I z wykonaniem tej kary śmierci czekano, aż on osiągnie pełnoletność. Jak skończył te 18 lat, to go rozstrzelali czy powiesili, już nie wiem. No i też to było coś takiego, co się właściwie w mojej głowie ani w sercu nie chciało pomieścić.
To, że przestałeś myśleć tymi dużymi literami, no, to z poczucia myśli w bezradności, że nic się nie da zrobić, że taki jest
nie, to
świat.
Znaczy myślę, że to jednak trochę wynikało, wiesz, z przekonania się jakby na własnej skórze tu i ówdzie, że nigdy nie jest tak, że coś jest tylko białe, a coś jest tylko czarne. Znaczy mógłbym nazwać swoją reakcję na to, co się działo na Węgrzech i z Węgrami wtedy, taką naiwną reakcją dziecka, ale równocześnie czasami naiwność od fanatyzmu i od zaślepienia dzieli bardzo wąska granica. Wszystko, czego potem jakoś tam byłem świadkiem, co się działo na moich oczach, traktując to określenie i przenośnie, i dosłownie, nie robiło na mnie takiego wrażenia jak ten Budapeszt 56 roku. Znaczy ani Solidarność, która była czymś strasznie fajnym, i to jakbym miał przywoływać najmilsze wspomnienie z roku 80, to pewnie takie poczucie lekkości latem, idziesz na spacer czy do znajomych, bierzesz tranzystorowe radio, nastawiasz sobie BBC po polsku i pamiętasz te rodzinne historie, no z lat 50. na przykład, jak się tego radia słuchało jak gdyby w konspiracji, z taką obawą, że nie może ono grać za głośno, bo może ktoś podsłuchuje pod oknem. Poczucie wolności. Ale to poczucie wolności, tak prawdę powiedziawszy, to miałem dość krótko.
A w 89, 90 nie wróciło takie? Wiadomo, no, nie był taki karnawał, ale...
To znaczy też tam oczywiście trochę tej takiej wiary i naiwności wróciło, bo jak sobie przypomnę akcję zatytułowaną Artyści dla Rzeczypospolitej. To... Potem wiesz, no to ci artyści dla Rzeczpospolitej, coś tam robisz, jakaś aukcja jest w jakiejś galerii, takie poczucie, to Miki się sprzedaje, wpłaca się te jakieś pieniądze. No nie, żebym był jakoś szczególnie pełen złych uczuć wobec tej Rzeczypospolitej, ale umówmy się, że...
Aż tak artystów nie pragnęła.
Że aż tak artystów nie pragnęła i że ci artyści tak się poczuli w tym momencie jakby ważni, że właśnie mają za swoje do dzisiaj.
Szczególnie ważna redakcja dla ciebie, domyślam się, no to twórczość, bo na niej się wychowałeś, można powiedzieć. Było coś niezwykłego w pracy w tamtym miejscu, prawda? Redakcyjna robota, jak każda inna. Mało się mówiło, pamiętam.
Znaczy w redakcji się mało mówiło.
Akurat się paru milczków takich jak ty zebrało, czy to wynikało z czegoś innego, nie wiem, z atmosfery pracy wytężonej?
Znaczy wiesz, moje relacje z twórczością właściwie są zupełnie szczególne i to nie zdarzyło mi się w związku z Akcentem na przykład, żebym tracił poczucie rzeczywistości. To znaczy w tym sensie, że coś się dzieje w związku z tą reakcją, w co ja nie mogę uwierzyć, że się dzieje naprawdę. Coś takiego, że ciarki ci po krzyżu przechodzą.
Da się to opowiedzieć? Co
no to znaczy, myślę że da się opowiedzieć i to tak... No chodzę sobie do liceum i przyjaźnię się z kolegą z klasy o rok wyżej. Dziwna przyjaźń, bo trochę jak gdyby niesymetryczna. To znaczy ja w tę przyjaźń jestem zaangażowany w ten sposób, że lubię faceta, lubię z nim gadać, mamy o czym rozmawiać. Taka pełna wspólnota zainteresowań. Chociaż tak jakbym czuł przez skórę, że to nie jest to, o co jemu chodzi. W którymś momencie zresztą on tak zainteresowania sztuką, literaturą, muzyką, tak jakby to chciał wyprzeć, jakby uważał, że to nic nie warte, głupota. Natomiast jeśli chodzi o osobowość, trochę egzaltacji w tym wszystkim bywa. Zdarzyło się, żeśmy się pokłócili. On mi rzucił, że zostaniesz Iwaszkiewiczem. Potem to jakoś te stosunki się ułożyły, to znaczy jak się spotykamy na ulicy, to ze dwa zdania zamienimy, ale jest to taka przeszłość już właściwie.
Bez powrotu.
Bez powrotu. No w każdym razie w momencie, kiedy chodziłem do maturalnej klasy, a już wtedy pisałem wiersze, to moje nawet takie pragnienie i marzenie, którego bym nie potrafił głośno wypowiedzieć, żeby się nie narazić na śmieszność wobec samego siebie, to był ten druk w twórczości. Wtedy jakby trzeba było skrócić sobie życie o 5 lat, żeby zobaczyć swój wiersz w twórczości, to oczywiście rękę obciąć, proszę bardzo. I to tak jak wspominałem, że Andrzejewski był dla mnie takim bogiem niemal, nie? No to Iwaszkiewicz też był taką postacią, kurczę, nie z tego świata, raczej z tego wyższego. Więc jak napisałem taki tekstik o mapie pogody, który Tygodnik Kultura wydrukował, i potem dostałem list od Iwaszkiewicza, to też jakby mnie kto wsadził na 100 koni. Nie? Ta konfrontacja właściwie takich prawie dziecięco-chłopięcych marzeń, nie? Z jakąś realizacją, coś ci się tu spełnia nagle po iluś tam latach. To przyjemniej by było nie pamiętać tamtych marzeń. To nie było tego poczucia właśnie takiej nierealności. No i to poczucie nierealności to jest ten 83 rok, kiedy nagle dostaję propozycję pracy w twórczości.
Ale to nie jest przyjemne poczucie nierealności?
To znaczy, wiesz, no można się tak trochę, jednak człowiek się czuje niepewnie i taką bojaźń właściwie.
Za wysoko ma szansę wskoczyć, tak?
Nawet nie to, że za wysoko, ale że może coś, co się kiedyś wydawało szczytem właściwie nieosiągalnym, nagle się staje czymś, no...
Osiągalnym. O tym marzymy wszyscy.
No, ale to... Wiesz, bo z akcentem zupełnie co innego. To znaczy, tam byłem przy narodzinach. To były czasy, kiedy jeszcze mówiłem bardzo mało i Bogusław Wróblewski zadał mi pytanie, czy bym nie chciał się w to pobawić i wejść do redakcji. Ja zacząłem odpowiadać i pierwsze słowo, które wypowiedziałem, to było nie. I potem pauza i on właściwie tak nie wiedział, co ma zrobić, nie, dlaczego nie. No a po długiej chwili on przesadza, że to było 5 minut. Ale powiedzmy po 30 sekundach dokończyłem, nie widzę przeszkód. i powiedzmy, że w ten akcent to tak wchodziłem z brakiem wiary, że to się uda, ale sobie myślę, co będę przeszkadzał młodszym kolegom i ich sprowadzał na ziemię, ale się udało. Natomiast tam nie było tej takiej metafizyki czasu, która się potem pojawiła w tym roku 2004, kiedy jak grom z jasnego nieba spadła na mnie propozycja umierającego Jurka Lisowskiego, żebym po nim przejął tę pałeczkę. I tego to już zupełnie nie było w żadnych marzeniach, bo to nie miałem tego typu marzeń, żeby być czegokolwiek redaktorem naczelnym. I właściwie wiedziałem, że się nie bardzo do tego nadaje. I właściwie zadziałał przypadek, bo kiedy miałem powiedzieć, czy się zgadzam, czy nie, to usłyszałem rozmowę telefoniczną, wchodząc do Jurka, bo tam w przedpokoju jego syn rozmawiał z kimś, z której to rozmowy wynikało, że decyzje całkiem inne już zapadły, że to, żebym ja był, jest absolutnie wykluczone, niemożliwe. To kiedy Jurek mnie zapytał, czy przemyślałem sprawę i czy się zgodzę, no to tak z przeświadczeniem, że niczym nie ryzykuję, to powiedziałem, mogę spróbować. No to dziękuję ci, Bodziu.
Bardzo mi się podoba u ciebie, że dla ciebie to, co było ważne w młodości, po latach jest wciąż jednakowo ważne często. Tak jak ta twórczość. Dla ciebie twórczość wciąż jest tym szczytem.
No to znaczy, jest to jakoś ważne, ale to jednak nie ma już tego takiego napięcia, jak przez dwa pierwsze lata, kiedy żadnego wiersza nie napisałem, bo się tak się przejmowałem.
A jak widzisz twórczość w kontekście tego, że pism literackich coraz mniej potrzebujemy, my, naród?
Znaczy, powiem ci tak, że dopóki powtarzają się pewne sytuacje, czyli takie, że w 66 czy w 67 roku mnie ktoś mówi, że pójdziesz na wiejską, przejdziesz przez podwórze, powiesz dzień dobry, jak wejdziesz do środka i zapytasz, czy zastałem pana Fedeckiego. To w roku 80, bodajże 6 chyba, Darek Fox, wiedząc, że nie ja jestem od poezji w twórczości, pisze do mnie list i przysyła mi wiersze. I tak jak ja pamiętam tę pierwszą wizytę u Ziemka, tak on pamięta ten swój list do twórczości. I list twórczości, który wyjął ze skrzynki i go przez dwa dni nie otwierał, bo się bał. Jeżeli w 2004 rok ktoś inny, zupełnie młodszy, znowu pisze, że akurat druk tutaj jest dla niego strasznie ważny, to myślę, że dopóki te sytuacje się powtarzają, to można mieć jakąś nadzieję, że to pismo jest potrzebne temu narodowi, chociaż ten naród to pewnie się składa z 50 osób, może z 30. Natomiast tak, skoro już to słowo naród padło, to myślę, że przydałoby się jakieś prawo, które by zabraniało politykom używania słowa Polska. I myślę, że w momencie, gdyby to prawo weszło i zaczęło funkcjonować rzeczywiście, to od razu ta polityka zrobiłaby się o poziom albo co najmniej dwa poziomy lepsze.
Ale to marzenie się nie spełni.
To się nie spełni.
A powiedz mi jeszcze, jeśli możesz, bo wszyscy już wiemy, że ty kiedyś nie mówiłeś. Natomiast w zasadzie nie wiemy, dlaczego nie mówiłeś. Tak mówiąc wprost, to co to było? Chorobliwa nieśmiałość? Uważałeś, że nie masz nic ważnego do powiedzenia. No ale wszyscy ludzie gadają, chociaż nie wszyscy mają coś ważnego do powiedzenia.
Wiesz, wydawało mi się, że kiedy w ogóle nie mówiłem, to ten cały czas wykorzystywałem na myślenie. Teraz, kiedy już mówię dłużej, to muszę robić pauzy chociażby dlatego, żeby pozorować myślenie. Natomiast tak zupełnie poważnie, to była
Nieśmiałość była niewątpliwie i to od takiego przedszkolnego wieku. Nie wiem skąd się to brało, ale jestem z mamą przed sklepem przy ulicy Zwycięstwa, teraz znowu Lubelska. Mama weszła do sklepu, przechodzi ksiądz. No więc ja się zachowuję tak, jak mnie uczono.
Niech będzie pochwalony.
Tak, ale nie wypowiadam tych słów. Aha. Wychodzi mama ze sklepu, znają się z księdzem. Ksiądz pyta, a co ten chłopczyk tak kiwa głową nieustannie? Bo chcę powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To na samym początku to było coś takiego pewnie. Potem, oprócz tej nieśmiałości, to rzeczywiście jakieś znaczenie odgrywało to takie przeświadczenie, że właściwie prawo odzywania się człowiek powinien mieć tylko wtedy, kiedy ma coś ważnego, ciekawego, odkrywczego, mądrego do powiedzenia. Na to jeszcze nałożyło się dobre wychowanie. Znaczy może tak nie przejąłem się dyrektywą jak mówisz, to nie jedz. Ale na pewno przejąłem się tym, że nie należy komuś przerywać. W związku z tym zaliczyłem co najmniej jedną dyskusję telewizyjną, w której nie wypowiedziałem żadnego słowa. Chociaż czasami wydawało mi się, że mam coś drobnego, ale istotnego do powiedzenia. Ale ponieważ jednym ze współrozmówców był Zygmunt Kałużyński, to sobie wyobrażasz, że żeby się dostać, to trzeba by było wejść w słowo, ale żeby to nie było, że mam taki idealny jak gdyby charakter. To trochę też było w tym milczeniu nie zawsze, ale czasami z takiego poczucia jakby wyższości albo bo zauważyłem na przykład, że ktoś zadaje pytanie i nie czeka na odpowiedź, chociażbyś od razu zaczynał odpowiadać. Zada pytanie i po tej chwili już go nie interesuje to, co cię pytał.
Zapomniał, że pytał.
Zapomniał, że pytał. To jak go naprawdę nie interesuje to, co ja mam strzępić sobie język po próżnicy. Nie?
To dzisiaj w telewizji byś przepadł z sekretarzem. Przyjaźń literacka czymś dla ciebie się różni od przyjaźni zwykłej? To na tym polega, że się z kimś jak Witek Majtry, Piotrek Sommer rozmawia o literaturze więcej niż o czym innym?
Przyjaźnie literackie. Wydaje mi się, że z czymś takim mamy do czynienia wtedy, kiedy o człowieku, z którym się przyjaźnisz literacko, wiesz, że dla niego literatura jest tak samo ważna jak dla ciebie. Jeżeli się ma taką pewność, to już wiadomo, że nie wyjdziesz na głupka. Większość swojego życia, nawet dorosłego, to spędziłem w środowisku, o którym wiedziałem, że w tym środowisku jestem odmieńcem. Ze względu na te literackie zainteresowania. Większość mojego życia towarzyskiego, rodzinnego starałem się zachowywać jak normalny człowiek. Nie jako facet, który coś pisze, a jeszcze nie daj Boże wiersze pisze. Te przyjaźnie literackie właściwie kompensowały jak gdyby brak wymiany myśli na tematy literackie w tych innych kręgach ludzkich, w których się przeważnie obracało. Im człowiek młodszy, tym one są ważniejsze, tak mi się wydaje. Teraz powiem coś nieskromnego, ale wydaje mi się, że w moim wieku, jak ja nie wiem, jaki wiersz napisałem, czy dobry, czy bardzo dobry, czy do dupy. Liczenie na to, że ktoś mi to powie, to wydaje mi się dość śmieszne. Natomiast jak się ma 20 lat, 20 parę, nawet 30 parę czasami, to bardzo jest pomocne skonfrontować się z kimś w ocenie tego, co się samemu robi. Do tej kategorii przyjaciół moich na pewno bym zaliczył przyjaźń z Henrykiem Berezą. Na tym przykładzie też widzę, jak to się z biegiem lat zmieniało. Znaczy, kiedyśmy się poznawali, to był to taki stosunek, no niewątpliwie ja musiałem patrzeć bardzo do góry, żeby jego zobaczyć. I niewątpliwie wtedy był to człowiek o pokolenie ode mnie starszy w moim odczuciu. Wtedy nie bardzo sobie wyobrażałem, że ja się mogę z nim nie zgadzać w czymś. Nie wyobrażałem sobie, że on może nie mieć racji. Natomiast w tych ostatnich latach to już było takie raczej odczucie, że jesteśmy w tym samym wieku. Było odczucie, że czasami on nie ma racji. Nie było z tego powodu konfliktów i napięć, bo właściwie niby dlaczego by miały być. I właściwie to, czego Henrykowi zazdrościłem, to no młodzieńczego stosunku do literatury, więc co czasem przyjmowało formy, które mnie delikatnie mówiąc trochę bawiły. Jak on się oburzał na cynizm niektórych naszych wspólnych znajomych, taki cynizm literacki. Powiedzmy, że z takich tych pierwszych korzyści, jakie się czerpie z takiej relacji, wiele jak gdyby w naturalny sposób przestało funkcjonować, no to w to miejsce pojawiły się jak gdyby inne radości, że na przykład jak on zaczął pisać te wiersze na starość, nie? To mu niewątpliwą przyjemność sprawiało czytanie i pokazywanie ich mnie. No zresztą nie tylko mnie, bo Darkowi Foxowi, paru osobom. Ale również jakby takie sprawdzanie, czy jego rozwiązania są dobre, czy niedobre, co by tu zmienić, czy tak lepiej. Te przyjaźnie literackie to też pewnie w takim pierwszym okresie, to co by nie powiedzieć, to chyba chce się świat zdobyć, nie? Żeby ten świat zdobyć, to się szuka sojuszników. Na przykład przy Witku Maju to ja byłem zupełnie zielony, natomiast on znał tę Warszawę, znał mnóstwo ludzi, wtedy mi się wydawało, że on mnie na duchu podtrzymywał, chociaż też i czasami przejeżdżał się jak po łysej kobyle po tych moich różnych wierszach. I nie tylko wierszach. Ale w każdym razie do pewnego momentu ja byłem święcie przekonany, że on jest lepszy.
A w ogóle znaliście się skąd? W jakich okolicznościach się poznaliście?
Zetknęliśmy się na studiach. Ale na tych studiach się właściwie nie można powiedzieć, żebyśmy się przyjaźnili. Znajomość z widzenia. On z tej filozofii zresztą po roku chyba, czy po dwóch uciekł. I potem kiedyś się w tramwaju przypadkiem spotkaliśmy. Co u ciebie? Piszę. Może byś coś pokazał. Niewątpliwie było to szalenie fajne, wiesz. Spotyka się dwóch facetów wieczorem i ustalają, czyj wiersz będą pisali tego dnia. No i potem też takie poczucie jak gdyby niesprawiedliwości losu, bo raz, że ten los jego samego tak traktował, nie głaskał go po głowie, bo znasz tę historię ze sporem o milczenie w czytelniku, jak to tam on miał wątpliwości, czy takie epitafia zamieszczać na końcu, czy nie. Matuszewski go namówił, żeby jednak zostawił tę epitafię. Wyszedł gruby tom i ten, który go namówił na to, żeby ten tom miał taki kształt, jaki miał, podsumowując rok poetycki dla rocznika bibliograficznego, zjechał go za tę epitafię. Ktoś inny go namawiał, żeby złożył podanie o przyjęcie do Związku Literatów Polskich. No to on złożył, to go nie przyjęli pod pretekstem, że tomik poetycki i zeszyt poetycki to nie są dwie książki. No i też to taki dreszcz, wiesz, metafizyczny, jak tam i czytasz jakieś listy sprzed 50 lat, w którymś z listów znajdujesz zdanie, że on będzie przypisem w moich dziełach zebranych. Jeszcze czasem można go zobaczyć.
To znaczy?
Witka Maja w takim filmie Zabij mnie glino, gdzie gra jasnowidza.